Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja jestem, należę do tego typu ludzi, którzy jak się przyczepią do jakiegoś tematu, to nie odczepią się od niego, aż go nie wymiędlą do końca. W czym rzecz? Otóż to będzie mój mój osobisty komentarz do tej wspaniałej konferencji, która się będzie odbywała niedługo, którą organizuje NAI Warszawa, Jaka Polska w wieku Azji. Przypominam, ta konferencja będzie się odbywała 14-15 października 2017. Jest o niej sporo wiedzy na przykład na Facebooku, ale myślę, że wystarczy po prostu wrzucić do wyszukiwarka Jaka Polska w wieku Azji, się Państwo przekonacie, że w wielu miejscach o tym wydarzeniu mówią organizatorzy. Proszę Państwa, ale ja no nie byłbym sobą, gdybym nie drążył tematu, dlatego że mam pewien niedosyt, bo wczoraj na potrzeby tej konferencji nagrałem skromniutki bardzo materiał i mam wielki niedosyt. Otóż no ten tam siłą rzeczy ograniczono mi, tak pewnie wszystkim, ograniczono czas wypowiedzi, no i w związku z tym ten czas nie pozwolił mi praktycznie na powiedzenie bardzo wielu rzeczy, które o których chciałbym mówić. Jeden z elementów, o których praktycznie nie mówiłem, albo niewiele, był scenariusz zmian otoczenia. I chciałbym tutaj się odnieść nie tyle do otoczenia Polski, bo o tym mówiłem, to jest ważne, to jest może najważniejsze, otoczenia Polski, ale otoczenia tej Azji, znaczy tego, jaka Polska ma być w tym wieku Azji. Co to będzie ten wiek Azji? Jak on będzie wyglądał? Czy on będzie rozwijał się tak liniowo jak do tej pory? Czy też będzie jakoś to inaczej wyglądało? Tutaj mam wielki niedosyt i pozwoliłbym sobie teraz, jeśli ktoś ma ochotę na to, posłuchać tego, podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami na temat tego, jaka to będzie ta Azja, w stosunku do której ta Polska będzie chciała, z którą ewentualnie ta Polska będzie chciała się zmierzyć gospodarczo. Zmierzyć w tym sensie. No tak, zmierzyć to, proszę Państwa, gospodarka to jest jedna wielka, nieustająca bitwa. Bitwa dwóch stron. O to, kto jest lepszym negocjatorem, kto jest mądrzejszy, kto przedstawi lepsze warunki, kto potrafi przekonać tego drugiego. Tak, to jest bitwa. To jest wojna. Wojna w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. No więc ta Polska, no o tej Polsce to trochę już mówiłem. Natomiast ten wiek Azji, jaka to będzie Azja w tym XXI wieku? W najbliższych czasach, w najbliższych latach. Ja rozumiem, że ci panowie, którzy prowadzą tą konferencję, interesują się Polską w dłuższym okresie czasu, w związku z tym ja pozwolę sobie zainteresować się tą Azją, ale od jutra do plus nieskończoności, dobrze? A więc tak, Azja przede wszystkim to nie tylko Chiny, to jest czysta prawda. To jest wprawdzie gigant i to jest gigant gospodarczy przede wszystkim, gigant gospodarczy, który być może istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym XXI wieku stanie się również gigantem politycznym. Na razie, na dzień dzisiejszy, sytuacja jest taka, że to jest gigant gospodarczy i karzeł polityczny. I czy się to komu podoba, czy nie, tak jest. A ja, człowiek, który kocha Chiny, boleję nad tym, ale nic na to nie poradzę. Przyjmuję to do wiadomości i przekazuję Państwu to, co widzę na dzisiaj. A więc, to nie tylko Chiny. To przecież Korea. Znaczy, Półwysep Koreański. powiedzmy sobie Półwysep Koreański. Kolejna Japonia, później Malezja, Indonezja, Filipiny, no i teraz, no w ogóle powiedzmy sobie ASEAN, kraj ASEAN. Jak to się będzie rozwijało? Jak będzie się przede wszystkim, co najistotniejsze, jak będzie się rozwijała współpraca ASEANu z Chinami? Bo to, że ja odnoszę wrażenie, że ASEAN będzie próbował równoważyć dotychczasową mocną ingerencję Stanów Zjednoczonych w swojej gospodarki, równoważyć przez Chiny, to jest dla mnie oczywiste. Proszę Państwa, nie od dzisiaj na terenie Azji ma miejsce próba równowagi chińskich wpływów wpływami indyjskimi. O tym mówiłem wielokrotnie, w wielu miejscach to ma miejsce, na przykład na Sri Lance, na przykład w Bangladeszu, na przykład w Birmie, na przykład w Nepalu. Nie tylko. Przepraszam. Słowem, jak będą wyglądały relacje ASEANu z Chinami versus ASEAN ze Stanami Zjednoczonymi. I jeszcze do tego przecież będzie Rosja. Myślę, że jej udział w tym będzie marginalny, ale jednak mimo wszystko. Kolejna sprawa. Azja. To przecież Indie, wspomniane Indie. Indie, które mają ogromne pretensje, w tym sensie nie pretensje do świata, nie pretensje o coś, tylko pretensje do bycia gigantem. No na razie to jest taki gigant, no kto był w Kalkucie czy w Bombaju i wyszedł poza, znaczy po prostu na ulicę, był na zwykłym dworcu kolejowym na przykład, na ulicy, przeszedł się ulicami, to wie, o czym ja mówię. A jeszcze w dodatku, jak był w Chinach, no to już zdecydowanie wie, o czym ja mówię. Więc Indie verso Chiny. To jest przecież element Azji. Kolejna sprawa, o której już wspomniałem. Półwysep Koreański. I to jest rzecz, która mnie gnębi, która mnie męczy, która mnie nie daje spać, to trudno powiedziane, ale bardzo często o tym myślę. Bardzo często. Godzinami potrafię o tym myśleć, bo to jest fascynujący temat. Półwysep Koreański, specjalnie nie mówię o Korei Północnej i Korei Południowej, bo mam nadzieję, że niedługo, mimo wszystko niedługo, dojdzie do powstania państwa federacyjnego. Federacji Koreańskiej. To jest jedno z wielkich moich marzeń. Ale niestety może być, to jest jeden ze możliwych scenariuszy znaczy możliwe. W moim ujęciu. Możliwych, ja po prostu jestem marzycielem. Więc to jest jeden z możliwych scenariuszy Półwyspu Koreańskiego, ale niestety istnieje znacznie bardziej prawdopodobny i znacznie bardziej tragiczny scenariusz, o którym niestety ostatnio zaczynam mówić, a mianowicie próba amerykańskiej interwencji w Korei Północnej, która moim zdaniem zakończy się wojną termojądrową, zlikwidowaniem, zniszczeniem Korei Północnej. Jestem prawie pewien, że w takim scenariuszu Korei Południowej nic się nie stanie. Po prostu nie. To będzie walka między Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi. Walka Korea Północna, mówiłem o tym wielokrotnie, więc Korea Północna będzie próbowała się bronić, a wyśle kilka rakiet na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, i które oby dotarły. Natomiast amerykańskie rakiety na pewno dotrą z ładunkami nuklearnymi do Korei Północnej i zrobią z tego spaloną ziemię. Niestety to prawdopodobieństwo jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż to pierwsze. No ale w końcu trzeba rozważać różne możliwości, prawda? I to wcale nie jest możliwość, to nie jest rzecz, która nie jest możliwa. Niestety nie. Niestety już w tej chwili rozważam zupełnie, zupełnie to jako rzecz stosunkowo prawdopodobną. A więc kupił wysep koreański. No i co wtedy? No wtedy, przy tym tragicznym rozwiązaniu cała równowaga geopolityczna w Azji się zmienia. Zupełnie. Możecie mi Państwo wierzyć, ale zupełnie. Ponieważ wtedy, po kilku latach, jak do momentu, do którego ostygnie ta ziemia po tych wybuchach termojądrowych w Korei Północnej, tam wejdą wojska południowo-koreańskie, oczywiście za nimi wojska amerykańskie. Wojska południowo-koreańskie wejdą naprzód, żeby przypadkiem amerykańscy chłopcy nie byli za mocno napromieniowani. Naprzód się sprawdzi południowych Koreańczyków, Amerykanie nas sprawdzą na południowych Koreańczykach, czy wszystko gra, później wejdą sami. No i będziemy mieli sytuację taką, że na granicy, jak mu wspomniałem już, na granicy na rzece Jalu będą amerykańskie posterunki, po drugiej stronie chińskie. No i to będzie kolosalna zmiana. Podobnie będzie miało miejsce na granicy koreańsko-rosyjskiej, gdzie staną naprzeciwko siebie Rosjanie i Amerykanie. No i wtedy to będzie coś zupełnie, zupełnie innego. I właśnie, no i to jest, powiedzmy sobie, półwysep koreański. To zmieni diametralnie sytuację. No tak diametralnie, że trudno sobie to nawet wyobrazić. Kolejna sprawa, Japonia. Japonia od 20 lat, trochę więcej nawet niż 20 lat, bo załamanie przyszło w 89 roku. Od 25 lat. Już więcej. Niedługo będzie 30. A Japonia dryfuje. Czy gospodarczo, myślę o gospodarczym punkcie widzenia. Nie będę się zajmował polityką. A czy polityką tą klasyczną, międzynarodową. Będę mówił o gospodarce. Japonia nie może sobie dać rady. Wpadła w dołek i nie potrafi z niego wyjść. Abenomika, czyli te reformy zapowiedziane przez pana Abe, nie ruszyły Japonii z miejsca. W każdym razie ja nic o tym nie wiem. Ale myślę, że gdyby cokolwiek się działo tam pozytywnego, to bym wiedział. Więc abenomika nie zmienia istoty rzeczy. I Japonia buksuje, tak bym to nazwał. To tak jak wiecie Państwo, co znaczy określenie buksuje. Koła buksują, czyli jadą, ale pojazd stoi w miejscu. No dokładnie tak samo jest z Japonią, z gospodarką japońską. Wprawdzie jen, można rzec, że iż mimo tego, że prowadzono na nim operację drastyczną, bo w momencie dojścia do władzy pana Abe podległy mu bank centralny, bo tak to jest. Tak w Japonii bank centralny podlega premierowi. Podległy bank centralny zdecydował się na różne działania, które wówczas prowadził ten Fed Stanów Zjednoczonych, czyli luzowanie ilościowe, tak zwane luzowanie ilościowe. To miało coś dać, nie dało praktycznie nic, a oprócz oczywiście coraz większego zadłużenia się. No w tej chwili już zadłużenie Japonii wynosi 400% w stosunku do PKB. I można powiedzieć, że o Jezus Maria, ktoś, kto nie zna się na ekonomii, Jezu, co to w ogóle tragedia. Nie w przypadku Japonii. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że to jest zadłużenie wewnętrzne. Nie ma żadnego znaczenia. Jak już jestem przy zadłużeniu wewnętrznym. Proszę Państwa, mówi się, i słusznie, mówi się o tym, że te 400% zadłużenia japońskiego to jest pryszcz i w ogóle sobie nie ma, znaczy pryszcz. Powiedzmy sobie, że nie ma się czym przejmować, ale jak już jest 100% zadłużenia chińskiego, straszny, no przecież katastrofa za chwilę będzie. Czy można tak to porównywać? Nie. Ja kocham Chiny, kocham Chińczyków, ale ale jednak nie ma co porównywać zadłużenia wewnętrznego japońskiego z zadłużeniem wewnętrznym chińskim. To są dwa różne społeczeństwa, zupełnie inaczej reagujące. Nie. Ja jestem bezpieczny, ja patrzę bezpieczniej, widzę większe bezpieczeństwo w Japonii finansowe niż w Chinach. Mimo tego, że Japonia jest zadłużona na 400%, a Chiny tylko na 100%. No ale to już, dobra. Znaczy jest to o tyle istotne, że jest to jeden z puzzli, tych puzzli, które układają się na Azję. No, cały czas mówimy i myślimy o tym, że Polska będzie miała, do czego będzie się miała odnieść, prawda? A jeszcze, no i tak. No więc kraje ASEANu, Chiny, Indie, Półwysep Koreański, Japonia. Można powiedzieć, że Rosja jest Azją. Znaczy, dla mnie ona jest taką, znaczy, okej. Okay. Przynależy do Azji mentalnie, co do tego nie ma cienia wątpliwości. Dla mnie absolutnie, najmniejszego cienia wątpliwości. Stara się być Europą, ale jej to zupełnie nie wychodzi. Od nigdy i do nigdy. Po prostu nie. Są w Azji i zostaną w Azji. Oni, oczywiście, jakby tutaj był jakiś Rosjanin, to by mnie zabił. Po prostu pięściami by mnie zabił. Ale cóż, nic na to nie poradzę. Najczęściej prawda jest bardzo przykra. Ja się opieram na historii, na ich historii, a nie na naszej historii, tylko na ich historii, którą bardzo dobrze znam. Otóż, więc Rosja, więc jeszcze Rosja. Ja myślę, że Rosja nie będzie żadnym znaczącym graczem tamże, czyli w Azji XXI wieku, dlatego że Rosjanie wstydzą się swojej azjatyckości. Tak jak powiedziałem, oni nie chcą, oni odwracają się od swojej własnej natury. Oni chcą koniecznie przynależeć do Europy, oni są obywatelami świata i w ogóle oni są Azjatami. Ale oni się wstydzą swojej azjatyckości. W związku z tym, zresztą ten wstyd widać po ich ilości. Proszę, gdzieś na pewno są materiały dotyczące tego, ilu Rosjan żyje na Syberii, czyli za Uralem. Za Uralem na wschód. A ilu Rosjan żyje w tej części tak zwanej europejskiej. No co są, to jest jakiś śmieszny ułamek. Oni uciekają stamtąd, Rosja się odwróciła od swojego dalekiego wschodu. Wprawdzie cały czas mówi o tym, że chciałaby, bardzo chciałaby, po czym się odwróciła i poszła. Poszła w period na zapad. Tak, więc nie sądzę, żeby mimo tych przeogromnych bogactw, jakie tam tkwią, nie sądzę, żeby Rosja potrafiła, była w stanie coś zrobić w XXI wieku z tą swoją azjatycką częścią. Z Syberią. Może powiedzmy sobie tak. Z Syberią. No i właśnie. I teraz Polska, co Polska? Można powiedzieć, na razie to Polska jest takim wypierdkiem mamuta. Przepraszam za wyrażenie. Tak, takim wypierdkiem mamuta w kontekście tych potęg, o których mówiłem. No ale właśnie, pytanie, czy jest w stanie się podnieść? Moim zdaniem nie. Ale zdaniem pana szefa Stratfordu ostatnio napisał taki raport, w którym stwierdził, że Polska będzie potęgą. Skąd on to wziął? Pojęcia nie mam. Żywego pojęcia. No jakie założenia on przyjął do tego swojego raportu, że mu wyszło, że Polska będzie potęgą w XXI wieku? To ja nie wiem. Bo wszystko wskazuje na to, że będzie dokładnie odwrotnie. Tak jak powiedziałem to w tym swoim speechu, który będzie odczytany, który będzie zaprezentowany na konferencji. Więc ja uważam, że Polska nie ma, znaczy w Polsce nie ma żadnych przesłanek do tego, w Polsce, w środku, już nie tylko chodzi o to, co będzie na zewnątrz, ale w Polsce w środku, w polskim społeczeństwie, o, bo to jest najistotniejsze, w polskim społeczeństwie nie ma przyzwolenia nawet na to, żeby Polska była silna i mocna. Proszę zwrócić uwagę na ten drobiazg. Otóż ci, którzy mienią się patriotami, a ja do nich bez wątpienia należę, narodowcy, ludzie, w każdym razie, no nie tylko narodowcy są patriotami przecież, ale przede wszystkim narodowcy, no i trochę innych, są, nie wiem, czy są w mniejszości, ale myślę, że są, no, że druga część ludzi, która uważa Polskę za tylko za część Europy, i to marną część Europy, i powinna się, i to ich zdaniem, czyli tych wszystkich, tej całej totalnej opozycji, jak ona się teraz nazywa, tych śmieci antypolskich, Polska powinna się w ogóle, Polski nie powinno w ogóle być. Polska powinna zniknąć, Polacy powinni zniknąć. Jako naród, jako chrześcijanie, powinno się skończyć. Skończyć się powinien rozdział pod tytułem Polska. Tak jak kończy się, ewidentnie, rozdział pod tytułem Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja. Kończy się, to się kończy, to jest oczywiste. Więc ci tak zwani Polacy uważają, że Polska się powinna skończyć w związku z tym, a spora część tak społeczeństwa tak uważa, że Polska, Polski mogłoby nie być. Najważniejsze, żeby była ciepła woda w kranie, żeby wszyscy klepali po plecach naszych przywódców, wspaniałych zresztą przywódców, to jest najważniejsze. Że byli zadowoleni z tego, że my dajemy się okradać hipermarketom, bankom, politykom. To jest najważniejsze. To jest przerażające, ale tak jest. Więc w Polsce nie jest tak, że jest oczywiste, jest konsensus dotyczący tego, że Polska ma być silna. Nie. Część polskiego społeczeństwa uważa, że Polski może nie być. Najważniejsze, żeby była Francja, Włochy, żeby mogło gdzie jeździć, żeby ktoś mógł poklepać cię po plecach, powiedzieć, o, jaki ty jesteś dobry, Polak. Dobrze produkujesz żywność dla mnie. Ja lubię jeść twoje potrawy. To jest najważniejsze. Tak. Proszę Państwa, więc ja tutaj jakby pokazałem te dwie strony może z akcentem na Azję. A moi Państwo, ta Azja to naprawdę nie jest obojętna. Nie jest obojętne, jaka ona będzie. I te ramy tego felietonu są i tak za małe w stosunku do tego, żeby pokazać, jaka jest ewentualna przyszłość tego kontynentu w XXI wieku. Bo przecież na przykład od małej Korei Północnej w ciągu najbliższych dni może zależeć tego, jak będzie cały wiek wyglądał XXI w Azji. Naprawdę tak może to być. Bo jeśli rozpęta się piekło nad Koreą Północną, to może być tak, że to piekło niestety rozciągnie się również na Japonię. Nie daj Panie Boże, ale może tak być. Nie daj Panie Boże, żeby to piekło rozciągnęło się na Koreę Południową, ale może tak być. Na Chiny, ale może tak być. Na Rosję, ale może tak być. To może być piekło. Więc dlatego ja gdyby mnie ktoś powiedział o to, zapytał o to, jaka ta Azja będzie w XXI wieku, to powiedziałbym, panie, scenariuszy jest przynajmniej paręnaście. Od którego zacząć? No właśnie. I teraz ta Polska, no jeśli będzie silna, no to będzie mogła jakoś z tą Azją konkurować. Ale prawdopodobieństwo do tego, że szef Stratfordu ma rację, jest moim zdaniem jak 1 do 100. W najlepszym przypadku. To raczej będziemy coraz słabsi, aż w końcu szlak nas trafi. Mam nadzieję, że w każdym razie mnie już to wtedy nie będzie na tym świecie, nie będę tego musiał oglądać. Ale tak to wygląda, więc jeśli Polska będzie słaba, to w kontakcie z azjatyckimi potęgami nie będzie po prostu miała argumentów. Najprościej mówiąc, zero argumentów, albo słabiutkie. No to tak jak się gra w karty, prawda? Jak się ma słabe karty, to co można ugrać? Można by być w najlepszym przypadku, gdy się gra w brydża, to jak partner ma mocne karty, no to można go wesprzeć. To pytanie, czy u nas będzie chęć do wsparcia się na jakimś kraju Azji? Na Chinach? Jeśli nie na Chinach, to na kim? Na Japonii, która nas nie potrzebuje? Na Półwyspie Koreańskim, który będzie miał swoje problemy? Na Indiach, na których nie istniejemy. Nie no, sorry. A tylko w przypadku, gdy Polska będzie silna, będzie mogła powiedzieć, ok, do każdego z tych podmiotów azjatyckich, o których wspomniałem, a przecież nie wymieniłem wszystkich. Dalece nie wszystkich, cały Półwysep Arabski. A do tych będzie mogła powiedzieć, no dobra, to możemy siedzieć do stołu i rozmawiać o różnych sprawach gospodarczych. Ale tylko wtedy. Bo jak nie, to pozostaną nam resztki z pańskiego stołu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.